Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. A moimi Państwa gośćmi tej niedzieli będą profesor Krzysztof Brzechczyn z Uniwersytetu Poznańskiego oraz piszący publicysta do Gazety Obywatelskiej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
Redaktor dr Tomasz Terlikowski, RMF FM. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Klub Jagielloński. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Mamy zatem trzy najważniejsze punkty Polski w dzisiejszym programie. Poznań, Warszawę i Kraków. I
Gdańsk by się obraził i Wrocław.
No, nie da się niestety do tej rozmowy zaprosić wszystkich przedstawicieli, aczkolwiek nasi słuchacze wiedzą, że jesteśmy tutaj pluralistami. A chciałem Was zapytać o komentarz do rozpoczętej budowy tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim, z Federacją Rosyjską. Otóż dochodzą niepokojące wieści, że Rosja otwarła niebo dla lotów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej i powstaje pytanie, czy Władimir Putin nie będzie chciał powtórzyć ruchu z atakiem hybrydowym migrantami, jakie miał miejsce dokładnie w zeszłym roku, ale już nie z Białorusi, ale z obwodu kaliningradzkiego. Czy jest się czego obawiać? Krzysztof Brzechczyn.
No, na pewno trzeba się zabezpieczać, dlatego że po pierwsze Polska jest krajem, które w taki sposób najbardziej poważny i jest najbardziej zaangażowana w pomoc dla Ukrainy. No i w związku z tym nasz kraj może być narażony na różnego rodzaju ataki. No, a przecież wiadomo, że Łukaszenka i Białoruś nie jest państwem w pełni suwerennym. Jest to państwo przez Rosję zwasalizowane i Łukaszenka by się nie zdobył na taki ruch, gdyby nie miał pozwolenia czy nawet rozkazu od Putina. Tak więc tutaj należy się spodziewać jakiegoś ruchu, a najlepiej się właśnie przed taką możliwością wywołania kolejnego kryzysu migracyjnego jakoś zabezpieczyć, no i z góry zbudować kolejny mur. No, w takich czasach, w takim położeniu geopolitycznym jesteśmy, no i tego się nie zmieni.
Mhm. Tomasz Terlikowski, jak pan patrzy na tą kwestię?
No, ja powiem troszeczkę, trzeba być przygotowanym na różne ruchy Putina, natomiast moim zdaniem to jest trochę odwracanie uwagi, to znaczy bliscy współpracownicy, ideolodzy, a także propagandyści rosyjscy wprost mówią, co zamierzają zrobić. To nie jest tak, że te ataki na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie są przypadkowe. Oni to mówią zupełnie wprost. Ja kilka tygodni temu słuchałem takiego programu Sołowiowa, gdzie wprost zostało powiedziane, chcemy doprowadzić do tego, żeby do Europy wlała się potężna, kolejna potężna fala uchodźców z Ukrainy. To mogą być 2, 3, 4 czy 5 milionów.
Dopowiedzmy tylko, panie redaktorze, kim jest naszym słuchaczom, kim jest ten, że propagandista, to jest czołowy żołnierz medialny.
Tak, ten cytat to nie pochodził od niego. On zadawał pytanie, tą opinię formułował profesor stosunków międzynarodowych, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego, więc osoba, powiedziałbym, kompetentna. I teraz oczywiście to nie wyklucza, czyli taki projekt, w którym kolejna ogromna fala uchodźców wlewa się przez Polskę, przez Rumunię. Część zostaje w Polsce, część zostaje w Rumunii, część udaje się dalej do Niemiec. To już jest jeden element destabilizacji. Ja nie wykluczam, że z różnych powodów Władimir Putin chciałby też dodać drugi element, czyli właśnie jakąś falę uchodźców z innych miejsc, z obwodu kaliningradzkiego. Trzeba mieć tylko jednym pamiętać. To znaczy, o ile do Mińska przerzucić tych uchodźców było prościej, o tyle już dostarczyć ich do obwodu kaliningradzkiego jest nieco trudniej, bo pamiętajmy, strefa powietrzna nad Europą jest dla samolotów rosyjskich pozamykana. Przewiezienie ich samochodami wcale nie jest takie proste, bo pamiętajmy, między obwodem kaliningradzkim a Rosją są państwa nadbałtyckie, które specjalnie chętne do takiego projektu nie będą, więc nawet jeśli on to planuje, to jest operacja dużo trudniejsza. Natomiast bez wątpienia element grania uchodźcami, także tymi uchodźcami z Ukrainy, czyli tymi uchodźcami, których w sposób oczywisty musimy przyjąć, no także moim zdaniem będzie grał.
Mhm. A czy uważa pan, że Putin gra na zmęczenie polskiego społeczeństwa właśnie uchodźcami?
Ja myślę, że on gra nie tyle na zmęczenie polskiego społeczeństwa. On ma świadomość, że uchodźcy, którzy przekroczyliby granice, i ci ukraińscy, i ci polscy, oczywiście, i ci z Bliskiego Wschodu, z Azji Środkowej i tak dalej, no to oczywiście, jeżeli chodzi o Ukraińców, to część zostałaby w Polsce, to nie ulega wątpliwości, ale część by tu nie została. On raczej gra na zmęczenie, natomiast jeśli chodzi o Ukraińców, o uchodźców z Bliskiego Wschodu, czy z Azji Środkowej, to oni mają zupełnie inne punkty docelowe swojej wędrówki migracyjnej i on gra, jeżeli chciałby rzeczywiście nimi grać, co podkreślam jest trudne, to raczej grałby na zmęczenie społeczeństw zachodnich, tak żeby politycy europejscy, szczególnie ci mniej zdecydowani, zaczęli naciskać Ukrainę na dużo większe ustępstwa wobec Rosji. Putin wie, że na tym etapie może oczywiście jeszcze przez wiele miesięcy zabijać, męczyć Ukrainę, niszczyć ją, stosować politykę spalonej ziemi, ale nie wydaje się, żeby miał militarne siły na tym etapie konieczne do jej do zwycięstwa, albo nawet do zmuszenia jej do zawarcia niekorzystnego dla niej pokoju. Więc próbuje to zrobić politycznie. No, oczywiście ze świadomością, że to ta polityka to nie jest dyplomacja, tylko bardzo brutalna gra.
Marcin Kędzierski, gdyby doszło do takiej sytuacji, że ci uchodźcy znaleźliby się w obwodzie kaliningradzkim i czy poparłby pan pushbacki, które były stosowane, jeśli chodzi o atak hybrydowy z granicy białoruskiej, czy raczej skłaniałby się pan ku poglądowi, że tych migrantów należałoby przyjąć?
Zacznę od tego, że jestem dość sceptyczny wobec pushbacków i oczywiście to sytuacja nie jest prosta i tutaj to
zdaję nie było sobie prostego, sprawę, stąd to moje pytanie do pana.
To nie było prostego rozwiązania, natomiast wydaje mi się, że wzmocni to, o czym mówił redaktor Tomasz Terlikowski, ściągnięcie dzisiaj Afrykańczyków czy osób z Azji Południowo-Wschodniej do Kaliningradu nie jest trudne, tylko jest szalenie trudne, bo zaczęłaby konieczność przetransportowania ich do Sankt Petersburga, najprawdopodobniej później łodziami chyba, no bo jedynie ścieżka poprzez Morze Bałtyckie jest możliwa. No to mi się wydaje radykalnie mało prawdopodobne. No i też, jak i mówimy o liczbach, pamiętajmy, że w tym szczycie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej w listopadzie zeszłego roku mówiliśmy o kilkunastu tysiącach uchodźców, migrantów. Natomiast to, co dzieje się na Ukrainie, pamiętajmy, że na Ukrainie mamy ponad 11 milionów osób, które musiały opuścić swoje domy ze wschodniej Ukrainy. Ponad 7 milionów to są uchodźcy wewnętrzni, którzy dzisiaj zamieszkują centralną i przede wszystkim zachodnią Ukrainę, więc gdyby sytuacja na zachodniej Ukrainie się pogorszyła i materialna, też taka bytowa dotycząca na przykład ogrzewania, dostępności bieżącej wody, elektryczności i tak dalej, no to tutaj możemy spodziewać się kolejnej fali liczącej nie kilkanaście tysięcy, tylko kilkaset tysięcy, jeśli nie ponad miliona uchodźców właśnie wewnętrznych z zachodniej Ukrainy.
No to w jednym z przemówień prezydent Ukrainy Władimir Zeleński nawet namawiał swoich rodaków do tego, by zimę, jeśli mają taką możliwość, spędzili poza Kijowem, ale także poza Ukrainą, więc ten scenariusz jest całkiem możliwy.
Tak, i to jest moim zdaniem ważne, zwłaszcza też w kontekście tego, co dzisiaj został opublikowany raport z badań Sławomira Sierakowskiego i profesora Przemysława Sadury, o w ogóle takich nastrojach politycznych w Polsce. No i z jednym wniosków w ogóle płynących z tego raportu, szalenie w ogóle ciekawy, polecam wszystkim słuchaczom zapoznanie się z wnioskami z tego raportu, on nie jest aż tak długi, bo to jest niecałe 50 stron, ale jednym z wniosków, który w tym raporcie się pojawia z badań jakościowych przeprowadzonych w ostatnich miesiącach, jest to, że że jednak ta emocja antyukraińska w polskim społeczeństwie jest, ona nie jest bardzo wyraźna, ona, my nie widzimy w mediach, także dlatego, że zarówno media kojarzone z obozem rządzącym, jak i media kojarzone raczej z opozycją, raczej nie mówią o tych napięciach społecznych i jest taki obraz jednak dość sprawnego, bezbolesnego przyjęcia uchodźców w Polsce przez polskie społeczeństwo, no ale jednak w takiej przestrzeni życia codziennego jest wiele takich legend dotyczących tego, że to Ukraińcy mają pierwszeństwo.
Panie doktorze, ale wróćmy na chwilę do tej strategii Putina. Czy z tego, co pan mówi, można by wysnuć następujący wniosek, że Putin gra, chociażby atakując infrastrukturę energetyczną na Ukrainie, gra właśnie na wymuszenie kolejnej fali uchodźców i jednocześnie dodaje, niezależnie na ile to jest możliwe, na ile nie, to zagrożenie uchodźcze z obwodu kaliningradzkiego. Czy to układa się w taką właśnie całość?
Wydaje mi się, to dość oczywiste, to znaczy Putin dzisiaj grał o swoje życie i no, ta wojna nie idzie zupełnie po jego myśli, natomiast to nie jest tak, że jeżeli jakoś mocniej zadziałamy, to Putin się cofnie. Znaczy, każda kolejna porażka będzie go skłaniała nie do myślenia o ustępstwach, tylko do myślenia o eskalacji, bo taka jest logika, według której on postępuje. Więc no niestety należy spodziewać się tego, że będzie tę wojnę eskalował tak długo, aż osiągnie spodziewane rezultaty. No pytanie, co się stanie, jeśli tych rezultatów nie osiągnie i kiedy te koszty dla Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza dla rosyjskiej elity władzy, staną się zbyt duże i zdecydują się w końcu usunąć Władimira Putina. No, natomiast to nie wydaje się bardzo bliska perspektywa, więc należy spodziewać się eskalacji i takie działania będą podejmowane w najbliższych tygodniach i wydaje mi się, że musimy na to być po prostu gotowi.
Krzysztof Brzeszczyn, jak się pan odniósł do tych wypowiedzi?
To znaczy, wydaje mi się po pierwsze, że faktycznie taktyka Putina to jest w tej chwili taktyka takiej spalonej ziemi, czyli niszczenie infrastruktury. Kwestia emigracji Ukraińców to jest jakby kwestia już tutaj drugorzędna, czy to jest właściwie taki efekt uboczny tej strategii. No ja bym się tutaj też nie zgodził z tą kwestią, że to tak trudno przetransportować uchodźców z Leningradu do Kaliningradu. No tutaj pozostaje droga morska. No i po drugie, jeżeli doszłoby do takiej akcji, no to...
No, lotnicza o też, że dużym samolotem pasażerskim z jakimś tankowaniem, międzylądowaniem, no. Rzeczywiście można by dosyć szybko chyba te
po pierwsze jakieś wielkie liczby ludności, tak? Tylko tu wystarczy, chodzi o spowodowanie pewnego efektu medialnego i też trzeba jakby wziąć pod uwagę, że powiedzmy polska strategia budowania muru, no to ona była uzgodniona też z krajami bałtyckimi, z Litwą i Łotwą, no i tutaj Polska nie może tak sobie nie być jakby solidarna z tymi pozostałymi krajami i prowadzić jakąś taką własną politykę no, migracyjną. No, Polska jest przecież krajem granicznym Unii Europejskiej a te migracje no, były nielegalne i jest przecież prawo Unii Europejskiej, że trzeba złożyć wniosek o azyl w pierwszym kraju Unii Europejskiej, tak? A te osoby no, nie chciały tych wniosków o azyl w Polsce składać, dlatego żeby musiały pozostać w Polsce. One chciały przekroczyć granicę nielegalnie, tak? Nie w tym miejscu, gdzie można, nie w przejściu granicznym, po to, żeby się dostać do Niemiec i do innych krajów Europy Zachodniej.
Jednak trzeba trochę... Tomasz Terlikowski.
Znaczy, to sprawa była dużo bardziej skomplikowana. To nie jest tak, że one nie chciały podchodzić do przejść granicznych. Białorusini im nie pozwalali dojść do przejść granicznych. To wiemy już z tego, co obserwowaliśmy, bo z perspektywy Białorusinów interesem była destabilizacja, a nie dopuszczenie ich do przejść granicznych. To po pierwsze. Po drugie, w przypadku ogromnej większości z nich my nie wiemy, czy oni by złożyli, czy by nie złożyli, ponieważ część z nich złożyła tutaj wnioski o azyl. Jest oczywiście prawdą, że w związku z polskim prawem, które tych, którzy złożyli te wnioski, umieszcza wprawdzie w ośrodkach dla uchodźców, ale oni mają 48-godzinne przepustki, to znaczy w każdej chwili mogą wyjść z tego ośrodka i na 48 godzin być gdzie indziej. No w ciągu 48 godzin, czy z Białegostoku, czy z któregokolwiek miejsc w Polsce można spokojnie dotrzeć do Niemiec i oczywiście większość z tych, którzy przeszli legalnie, i tak jest w Niemczech, znaczy czy legalnie, czy nielegalnie, złożyła te wnioski i tak jest już w Niemczech. To też trzeba powiedzieć po drugie. Po trzecie, no niestety my tak do końca nie wiemy, jakie oni mieli plany, dlatego że myśmy ich nie wpuścili, wobec części z nich stosowano pushbacki, część z nich była wielokrotnie zawracana, więc sprawa jest przynajmniej bardziej skomplikowana. To znaczy, a co więcej, polskie władze swoimi decyzjami uniemożliwiły jakąkolwiek kontrolę społeczną tych wydarzeń, choćby w ten sposób, że zamknęły całkowicie dla mediów tą przestrzeń. No to jest sytuacja, w której my zdaliśmy z jednej strony rzeczywiście propagandę białoruską, a z drugiej strony zdaliśmy propagandę polską, no co do której, biorąc pod uwagę wypowiedzi ministra, które na samym początku tego konfliktu depersonalizowały uchodźców bardzo ostro, no pytanie, czy rzeczywiście musimy we wszystko, co mówiła nam nasza władza w tej sprawie wierzyć.
Ale no czy nie było innego wyjścia, biorąc pod uwagę no, chociażby próby prowokacji wobec i naszych żołnierzy, i strażników granicznych, czy też próby przejścia chociażby poznańskiego posła Franciszka Sterczewskiego. Krzysztof Brzeszczyn chciał ad vocem.
No, to był stan no, wojny hybrydowej. Jak obserwujemy konflikt na Ukrainie, no to nie ma informacji, nie możemy znaleźć informacji na przykład o stratach ukraińskich, o stratach po stronie ukraińskiej. Wiemy tylko, ile zginęło żołnierzy rosyjskich. I tak samo tutaj, to był atak hybrydowy, który był powiązany z pewną akcją propagandową. I teraz, gdyby wszystkie media były, powiedzmy, obecne na granicy polsko-białoruskiej, no to one by informowały, czy rzetelnie, no nie wiem, one by mogły też realizować plany Putina i Łukaszenki. Przecież
Słuchajcie, ale
Rosja prowadzi wojnę informatyczną, tak?
Wchodzimy już tutaj w kolejny temat.
Krótki ad vocem, bo poza tym, że to była wojna hybrydowa, był to też kryzys humanitarny, ponieważ tam byli ludzie, którzy zostali wykorzystani przez propagandę białoruską i rosyjską, ale to byli żywi ludzie, którzy mieli swoje życie, swoje plany i którzy mieli prawo uzyskać, a przynajmniej złożyć wniosek o status uchodźcy. I z tej perspektywy nie można powiedzieć, że to była tylko wojna. Dodajmy zresztą, że akurat ukraińskie władze rzeczywiście o pewnych rzeczach nie informują, ale dziennikarzy dopuszczają bardzo daleko, o wiele dalej dopuszczają ukraińskie władze dziennikarzy na wojnie, niż Polska dopuszczała dziennikarzy w czasie kryzysu humanitarnego i rzeczywiście powiązanego z nim ataku hybrydowego.
To już znacznie przekracza nasz temat rozmowy ochrony granicy z Kaliningradem, jakkolwiek wszystko się z sobą łączy. Będziemy do tego tematu wracać, zresztą co jakiś czas do niego wracamy. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do części nie do końca międzynarodowej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Słuchacie Państwo Tygodnika Politycznego Radia Poznań, a moimi gośćmi są Tomasz Terlikowski, Marcin Kędzierski i Krzysztof Brzechczyn. W części międzynarodowej chciałem Was zapytać o kluczowe dla przyszłości polskiej energetyki podpisane z jednej strony umowy z Amerykanami, z drugiej strony listy intencyjne z Koreańczykami, którzy są zainteresowani udziałem nie tylko w budowie, ale także współfinansowania inwestycji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Tak samo zresztą jest z Amerykanami, którzy nie tylko chcą budować, ale chcą również dorzucić się do tej inwestycji. Ze strony amerykańskiej będzie to firma Westinghouse Nuclear. Tak ogłosił to premier Morawiecki. Chciałem Was zapytać, czy jest to faktycznie przełom, że po wielu, po kilkunastu latach w sumie poszukiwania wykonawcy elektrowni jądrowej, możemy powiedzieć, że jesteśmy już na ostatniej prostej, to jest po pierwsze. I po drugie, czy uda się ten pomysł faktycznie przeforsować w Unii Europejskiej, biorąc chociażby pod uwagę utrzymujący się olbrzymi sceptycyzm, chociażby Niemiec, jeśli chodzi o energię jądrową. Marcin Kędzierski.
No zacznijmy od tego, że ten czas się nam już bardzo wyraźnie kończy i tutaj to był ostatni dzwonek, żeby taką decyzję podjąć, bo elektrownia atomowa, proces budowy trwa około 10 lat, a wiemy z oświadczeń innych krajów, że mamy do czynienia z opóźnieniami, więc jeżeli nawet byśmy wbili pierwszą łopatę w przyszłym roku, no ta elektrownia nie ruszy prawdopodobnie szybciej niż w 2035 roku. A to jest ważna data, dlatego że w 2035 roku kończą się złoża węgla brunatnego w Bełchatowie i wtedy ta elektrownia, która dzisiaj dostarcza praktycznie 1/3 energii elektrycznej w Polsce, będzie musiała przestać funkcjonować. A to oznacza, że my w ciągu tych 12 lat musimy znaleźć źródło energii, które nam zastąpi tę 1/3, którą dostarcza dzisiaj elektrownia w Bełchatowie. Nie wszystko da się zastąpić odnawialnymi źródłami energii, więc tak naprawdę paliwo atomowe jest de facto dzisiaj jedynym źródłem, które może stanowić taką no, zapasowe źródło mocy w naszym systemie elektroenergetycznym.
Myśli pan, że ten argument tym argumentem zdołamy przekonać chociażby sceptycznych do tej inwestycji Niemców?
Czy wydaje mi się, że tak, tutaj ja bym raczej nie spodziewał się sprzeciwu Niemców, bo Niemcy też pamiętajmy, mają dzisiaj problem z utrzymaniem stabilności swojego systemu elektroenergetycznego i w tym roku wstrzymały decyzję o wygaszeniu trzech ostatnich reaktorów, czy trzech ostatnich elektrowni atomowych, które są ulokowane na jej terenie. Tutaj bardziej bym patrzył na to, co dzieje się w kontekście francuskim, dlatego że Francuzi bardzo nam chcieli sprzedać swoje elektrownie atomowe, co z oczywistych powodów byłoby dla ich gospodarki bardzo korzystne. No i Francuzi mogą starać się przekonać Komisję Europejską, że polski rząd de facto złamał prawo zamówień publicznych w Unii Europejskiej, ponieważ dokonał wyboru amerykańskiej oferty bez przetargu z wolnej stopy i to się nie mieści w tej zgodzie, którą Komisja udzieliła nam w roku 2014, bo ja chcę przypomnieć, że spółka odpowiedzialna za budowę w Polsce elektrowni atomowej istnieje już od prawie dekady i ten proces to jest taka historia naprawdę niekończąca się i w dużej mierze mamy przyspieszenie dlatego, że jest wojna i dzisiaj nikt w Polsce nie protestuje, nie ma pytania czy budować, tylko wszyscy pytają się jak, od kogo, gdzie i za ile. Natomiast to nie zmienia faktu, że no, polski rząd może mieć uzasadnione problemy na forum Unii Europejskiej. Oczywiście jest tak, że tutaj będzie wiele zależało od woli urzędników Komisji Europejskiej, no bo jeżeli ktoś się uprze, tak, w Komisji Europejskiej, a może tak się stać, bo Francuzi będą naciskać, no to Polska może mieć tutaj problem. Natomiast jeżeli ktoś uzna, że no, to nie jest moment, żeby umierać za polską elektrownię atomową, wtedy po prostu Polska tę umowę podpisze i będzie mogła realizować. Oczywiście mamy tutaj wiele zamieszania, informacji jest wiele, które też są często niejawne, tak, więc ciężko jest to w pełni ocenić, natomiast ten drugi pomysł, budowa tej drugiej elektrowni, która już ma być nie projektem rządowym, ale projektem finansowanym czy współfinansowanym przez spółki energetyczne, to jest coś, co budzi duże kontrowersje zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Premier Morawiecki też zapowiedział, że tak naprawdę będzie drugi etap rządowego projektu i Francuzi też otrzymają swój projekt na kilka reaktorów. No i tutaj pojawia się pytanie, czy nas na to wszystko będzie stać, bo pamiętajmy, że to są pieniądze, które idą w dziesiątki
miliardów. I o te koszty, także koszty społeczne chciałem zapytać redaktora Tomasza Terlikowskiego, ponieważ nikt nie kwestionuje zasadności budowy siłowni atomowych, nikt nie kwestionuje zasadności zastąpienia węgla atomem, o czym mówił dr Kędzierski, ale podstawowe pytanie jest takie, czy politycy informują nas, ile to będzie kosztować i czy faktycznie jako opinia społeczna jesteśmy do tego przygotowani, gdyby ta wiedza do nas doszła. Tomasz Terlikowski.
No, oczywiście do końca o tym nie informują. Co więcej, no, przygotowali ten projekt tak, żeby rzeczywiście częściowo był on finansowany przez kredyty udzielane przez firmy, które będą ten projekt realizować i państwa za nimi stojące. Natomiast oczywiście są to bardzo drogie zabawki, także w utrzymaniu, wymagające bardzo wielu szkoleń. Pamiętajmy, że trzeba wyszkolić cały personel. I wiążące te projekty także z państwami, które je zbudowały. I to jest pierwsza rzecz. Widzimy już, że akurat proces oswajania opinii publicznej z budową tych elektrowni powoli się zaczyna. Natomiast no, politycy generalnie niespecjalnie lubią informować, ile co kosztuje. I nawet jeśli by dzisiaj poinformowali, ile to będzie kosztować, no to wszyscy mają świadomość, że ta cena może się bardzo szybko zmienić w związku z tym, z ogromnym ruchem, jeśli chodzi o inflację i o inne rzeczy. Dodajmy, że dosłownie wczoraj i dzisiaj media brytyjskie zaczęły się zastanawiać, czy przypadkiem Rishi Sunak, nowy premier Wielkiej Brytanii, nie zrezygnuje z budowy także zaplanowanej i przygotowanej jeszcze przez jego poprzednika Borisa Johnsona, także wielkiej elektrowni atomowej, jądrowej, która miałaby zapewnić 7% energii Wielkiej Brytanii. Ona ma kosztować, miała kosztować około 45 miliardów funtów. No, suma nie jest niska. Zakładam, że polskie elektrownie nie będą jakoś zasadniczo tańsze.
Krzysztof Brzechczyn, chciałbym pana profesora zapytać o taką kwestię. Budowa elektrowni atomowej to nie tylko sojusz gospodarczy, ekonomiczny. Tomasz Terlikowski słusznie zwrócił uwagę na kwestię szkolenia, czy wręcz nawet edukacji nowego i wysoko wyspecjalizowanego zawodu, jakim będzie szeroko pojęta obsługa tychże elektrowni, ale to także sojusz geopolityczny. Premier Sasin mówi, że wybór Korei Południowej to także wybór pod względem dostarczyciela broni, także jest to transakcja wiązana. Czy faktycznie jest to jakieś nowe otwarcie Rzeczypospolitej z państwem Dalekiego Wschodu, jakim jest Korea Południowa? I co z tego może dla nas w przyszłości wynikać?
Oczywiście, że tego typu projekty gospodarcze, no to mają wymiar również i polityczny, i geopolityczny. Jakby w kwestii finansowania budowy elektrowni jądrowych w Polsce, no to ja bym powiedział tak, że nikt o tym nie mówi, bo tak naprawdę to nie wiadomo, jaki będzie koszt tego, tak? Jaki będzie koszt budowy tych elektrowni. Można to oczywiście oszacować jakoś, ale no, jeżeli trzeba również wyszkolić osoby, które będą zatrudnione w tych elektrowniach, czyli to potrzeba stworzenia właśnie, czy to specjalnych szkół, czy kierunków, studiów, tak, na politechnice, czy na uczelniach jakichś technicznych. Tak więc jest to wielkie przedsięwzięcie i ono no, jest też wymuszone pewną koniecznością, jeżeli ta polityka klimatyczna będzie nadal prowadzona w takim tempie i przy takich, powiedzmy, założeniach, no to tutaj odchodzimy od węgla. No te odnawialne źródła energii no, mają też swoje wady i zalety, ale powiedzmy elektrownie jądrowe no, nie mają samych zalet, tak? Bo ja jeszcze pamiętam lata 80., gdy protestowano w ogóle w Europie i w Polsce przeciwko elektrowni w Czarnobylu i przeciwko w ogóle budowie elektrowni w Żarnowcu.
No właśnie, przypomnij, Wojciech Jaruzelski planował tak, wybudowanie elektrowni bliźniaczej do elektrowni czarnobylskiej w Żarnowcu i zdaje tak, się chyba też w Kierpiczu była lokalizacja, prawda?
Tak, tak, tak. To te lokalizacje to już były 40 lat temu i wtedy zwracano uwagę po pierwsze na co? Na to, że takim paliwem dla tych elektrowni to jest uran, wzbogacony uran, czyli trzeba skądś ten uran transportować. My, Polska nie ma, o ile wiem, wystarczających złóż uranu. Chyba ma Rosja, może Ukraina. Druga sprawa to jest kwestia odpadów radioaktywnych. Gdzie to składować po iluś latach? Tak więc ja bym powiedział, że czy elektrownie jądrowe są takie ekologiczne, no to właśnie 40 lat temu, no to właściwie cały ruch ekologiczny, no jakby wziął swój początek od protestów przeciwko.
Ale czy mamy w tych realiach polityki energetycznej inną alternatywę? Jest to chyba tak naprawdę wybór mniejszego zła. Z pytaniem o zyski geopolityczne współpracy na kierunku koreańskim chcę zapytać jeszcze Marcina Kędzierskiego. Bardzo proszę.
No ja na to nie odpowiedziałem, na to długie pytanie. Właściwie.
No to może jeszcze tego... Krzysztof. Tak. Dobrze, no, to ja... ale...
Tak,
Krzysztof, Marcin Kwiatkowski.
Tak, wydaje się, że wybór Korei Południowej jest dobry, dlatego że jest to kraj, który ma około 50 milionów mieszkańców i jest to kraj równy potencjałem z Polską, czy może ma trochę większy potencjał. Tutaj można żałować, że Polska jednak nie weszła w bliższą kooperację z Francją, bo to wtedy by się przełożyło na relacje w Unii, z Unią
Europejską. Ale zdaje się właśnie, że zdaje się właśnie, przynajmniej z takich plotek politycznych wynika, że Francja nie zamierzałaby odpuścić wcale w sporach Polski z Komisją Europejską i to zdaje się mogło przeważyć. Wróćmy do Korei.
No, jakby miała interes, to by zmieniła zdanie. No.
Nie wiadomo. Francja jest krajem, powiedziałbym, samym w sobie często nie zawsze tak do końca przewidywalnym. Marcin Kędzierski, jakie zyski mogą popłynąć do nas z Seulu? Czy to jest właściwa orientacja? No bo pamiętajmy, budowa, tak jak zresztą panowie powiedzieli, budowa czy też inwestycja i utrzymanie elektrowni atomowej to jest związanie się z takim krajem na może nawet i dziesięciolecia.
Czy moim zdaniem to pytanie jest o tyle abstrakcyjne, żeby tej elektrowni z Koreańczykami nie wybudujemy. Po prostu wydaje mi się, że ten projekt budowy elektrowni atomowej przez spółki energetyczne w Polsce jest absolutnie nieprawdopodobny. Jest to moim zdaniem tylko polityczna jakaś taka element gry wicepremiera Jacka Sasina przeciwko premierowi Morawieckiemu, po to, żeby utrudnić jego pozycję negocjacyjną, bo premier Morawiecki przez długi czas starał się tak naprawdę grać na kilka fortepianów i ugrać jakąś taką małą elektrownię od Amerykanów, małą elektrownię od Francuzów. Z tym Francuzami się też nie udało z prostej przyczyny, po prostu Francja dzisiaj już nie ma takiej pozycji w Unii Europejskiej, też patrząc na wzrost znaczenia instytucji europejskich, żeby przeforsować na forum Unii Europejskiej jakieś decyzje. Bo przecież gdyby Francuzi mogli, gdyby premier, prezydent Macron mógł to zrobić, to by to zrobił, bo przecież mówimy o ogromnych pieniądzach, które są, te francuskie elektrownie, to była najdroższa oferta, to są kwoty, żeby do kilkudziesięciu, 50 miliardów euro, więc to jest ogromny zastrzyk finansowy dla francuskiej gospodarki, więc gdyby Macron mógł, to by to zrobił. Nie zrobił tego tylko dlatego, że tego po prostu zrobić nie mógł. Natomiast ja bym tutaj tym kierunkiem koreańskim się jakoś bardzo dzisiaj nie emocjonował, dlatego że prawdopodobieństwo, że taka elektrownia powstanie, moim zdaniem są bardzo niewielkie.
Mm-hmm. Zgadzacie się panowie z tą hipotezą Marcina Kędzierskiego?
No to znaczy nie wiem jak to oceniać. Nie mam takiej wiedzy o Korei Południowej. Wiadomo, że oni mają elektrownię, tak? I byłem raz w Korei Południowej na Światowym Kongresie Filozoficznym w Seulu i kraj na mnie zrobił pozytywne wrażenie. Także mogę tylko tyle powiedzieć, no ale jeżeli oni wybudowali u siebie elektrownię, no to dlaczego mogliby nie...
Nie mieliby ich w Polsce.
No właśnie, także ja tutaj...
Tomasz Terlikowski też zna Koreę Południową, prawda? Też wiem, znaczy, że pan redaktor tam jeździł.
Tak naprawdę to nie jest pytanie o to, czy Korea Południowa może wybudować elektrownię atomową. Tak, może. Ma do tego konieczną technologię i ma do tego możliwości. Pytanie jest raczej, czy rzeczywiście... Pytanie jest o Polskę, nie o Koreę. Czy rzeczywiście Polska takiego sojuszu potrzebuje i czy rzeczywiście nie jest to element istotnej gry między tymi dwoma politykami, o których wiadomo, że wbrew gorącym deklaracjom, jakie od czasu do czasu składają, no to grają w różnych drużynach, o tak powiedzmy. Stara zasada polityczna mówi, że mamy wrogów, to tak naprawdę mamy w swojej partii i jeśli premier Mateusz Morawiecki ma jakiegoś wroga, to raczej jest minister Sasin.
Ale moment, panie redaktorze, skoro udaje się kupić od tych Koreańczyków broń, no to dlaczego nie można by kupić technologii atomowej?
No tak, ale pamiętajmy, zadajmy sobie pytanie, znaczy powiedzieliśmy, ile to kosztuje, to jest jakby pierwsza rzecz, więc już wiemy mniej więcej, ile to kosztuje. Zadajmy sobie pytanie, czy polskie spółki energetyczne do spółki z Koreańczykami mają takie środki? I drugie pytanie, nie mniej istotne, czy nam rzeczywiście są potrzebne trzy elektrownie jądrowe? To jest oczywiście pytanie do specjalistów, albo dwie. Czy na początku nie zbudujmy jednej, a za to dobrze, zamiast budować trzy? Dodajmy jeszcze jedną rzecz. Otóż oczywiście elektrownie jądrowe działają na podobnych zasadach, ale jeśli każda będzie budowana w nieco innej technologii, przy nieco innych założeniach, to nawet nie da się przeszkolić specjalistów do tej drugiej koreańskiej w tej pierwszej amerykańskiej. Nie mówiąc już o tym, że ta trzecia francuska, jeżeli powstanie, będzie jeszcze inna. Więc to też jest pytanie, czy Polsce się rzeczywiście opłaca tak mocno dywersyfikować tą technologię, czy nie bardziej się opłaca zrobić to z jednym. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Na razie mamy zapowiedzi i podpisanie przedwstępnych umów. Natomiast od zapowiedzi do budowy i do otwarcia jest jeszcze bardzo długa droga i na tej drodze może się wydarzyć bardzo wiele rzeczy, które akurat do tego sojuszu, czy nie sojuszu, czy czegokolwiek innego z Koreą Południową po prostu nie doprowadzą. Bardziej prawdopodobnie jest moim zdaniem kierunek amerykański.
No więc proszę Państwa, jesteśmy na wstępie tej drogi. Także jesteśmy na wstępie, widzę, debaty, która się uruchamia. Jeszcze Krzysztofia, dosłownie jedno zdanie.
W ogóle koszt polityki klimatycznej Unii Europejskiej, tak? Więc tutaj nie ma jakby odwrotu, tak? No można, no czymś trzeba ogrzewać mieszkania, skądś tą energię trzeba czerpać, a jeżeli nie energia atomowa,
no proszę to panów, do tematu na pewno będziemy jeszcze wracać, jako że minister Sasin już zapowiedział przyjazd Koreańczyków. Tak naprawdę teza, którą postawił Marcin Kędzierski, jest na stole, ona będzie sprawdzana i zobaczymy, w jaki sposób sprawy się rozwiną. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do trzeciej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a w nim Marcin Kędzierski, Krzysztof Brzechczyn i Tomasz Terlikowski. Za nami uroczystość Wszystkich Świętych, uroczystość, którą warto się zatrzymać pod względem społecznym na tym wydarzeniu, ponieważ jest to tak naprawdę pierwsza popandemiczna uroczystość, gdzie Polacy znów masowo odwiedzili groby. Chciałem Was zapytać o kwestie kulturowe. Pojawiło się takie słowo grobbing, czyli dosyć cyniczne określenie nawiedzania cmentarza, prezentowania mody, kupowania wszystkich grobowych akcesoriów. Chciałem Was zapytać, na ile ta uroczystość jest świadectwem pewnej tradycji szacunku wobec zmarłych i przywiązania do przeszłości, jaka w Polsce jest unikatowa. Nigdzie w świecie w taki sposób się, przynajmniej w europejskim, zachodnim świecie, aż tak bardzo się o zmarłych nigdzie nie troszczy jak w Polsce. A na ile jest to właśnie zjawisko, nazwijmy to kulturowo, modowo, tradycyjne, które można by w takim określeniu grobbing ująć. Tomasz Terlikowski.
Ja bym był bardzo ostrożny z tezą, że tylko w Polsce jest tak silny kult i pamięć o zmarłych, jak się pojedzie choćby do Japonii, ale także w mniejszym stopniu do Chin, bo tam komunizm trochę to zmienił, to w każdym domu jest kapliczka, ołtarzyk, w którym oddaje się cześć zmarłym przodkom i to jest zupełnie podstawowy obowiązek mężczyzny w domu, żeby zapalał kadzidełka, żeby upamiętał, można powiedzieć, umożliwiał dalsze funkcjonowanie zmarłym. Więc ostrożnie, oczywiście, jeżeli mówimy o kontekście europejskim, to możemy powiedzieć, że mamy bardzo specyficzne podejście do zmarłych, ale to nie jest specyficzne podejście na tle świata. To znaczy mamy państwa, narody, kultury, gdzie
szacunek dla zmarłych. Ale na tle zachodnim już jest, prawda?
W
państwie Europy nie ma chociażby takich podróży po całej Polsce, tylko po to, prawda, żeby zatrzymać się na grobie.
To
jest jakiś znak szacunku
dla zmarłych. To jest, oczywiście. I teraz moim zdaniem od dawna, o czym zresztą tutaj z Marcinem rozmawialiśmy jakiś czas temu, od dawna to święto w zasadzie nie ma wymiaru religijnego. Pamiętajmy, Wszystkich Świętych z perspektywy religijnej, to jest dzień, w którym się powinno być tam mszy świętej i radować się ze świętości tych, którzy odeszli. Groby to jest następny dzień, to jest dzień zaduszny. Jeździmy raczej na groby, także dlatego, że to jest dzień wolny we Wszystkich Świętych. Więc to jest już święto, które się zlaicyzowała, można powiedzieć, w którym połączyły
ale czyżby,
się...
panie redaktorze, ale w jaki sposób zatem wytłumaczyć te tłumy ludzi, którzy właśnie idą na msze, które odbywają się w tym czasie w kaplicach cmentarnych i uczestniczą w tej
mszy? No więc jakby, oczywiście nikt tego nie przeliczał, ale ja powiem w ten sposób. W moim mieście, czyli w Warszawie, msze na cmentarzach są w okolicach. W samej Warszawie ich nie ma. Natomiast na cmentarzach są dużo rzadsze niż gdzie indziej. Natomiast tłumów na nich też nie ma i nie ma też tłumów, nawet w porównaniu z niedzielą, na mszach świętych zwyczajnych. Jest dużo mniej ludzi. Ale oczywiście no, ludzie wierzący idą do kościoła. Ja tylko mówię, że ten fenomen jest dużo szerszy. To znaczy w tym dniu na cmentarze jadą wierzący i niewierzący, katolicy i ateiści i agnostycy i tak dalej, ponieważ jest to fenomen kulturowy, który niesie w sobie jeszcze pamięć tych czasów już chrześcijańskich, ale jeszcze bardzo mocno pogańskich w takiej praktyce życiowej i który udało się przechować. Ja bym nawet powiedział, to jest pewien paradoks, że mamy bardzo blisko siebie w listopadzie dwa święta i jeśli któreś z nich jest rzeczywiście takim świętem narodowym, w którym ludzie pamiętają, przypominają sobie, to o paradoksie to nie jest 11 listopada, tylko to jest 1 listopada. I w tym znaczeniu mówię o laicyzacji. Nie mówię o laicyzacji jako kompletnym wyrwaniu z przestrzeni metafizyki, pamięci, także religijności. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że to święto ma fenomen szerszy, ale wydaje mi się, ale to jest oczywiście obserwacja bardzo anegdotyczna, że jednak oczywiście były 4 dni, ludzie się na te 4 dni rozrzucili i tak dalej, ale mam wrażenie, że trochę było mniej ludzi jednak na cmentarzach, ale drugie wrażenie jest nawet mocniejsze. Otóż ja pamiętam, jak jeszcze 3, 4, 5 lat temu przyjeżdżałem na cmentarz, gdzie w tej chwili są pochowani moi rodzice, a wcześniej moja babcia, to cały parking był zastawiony kwiatami. Była masa takich drobnych przedsiębiorców, którzy sobie dorabiali w ten sposób do swoich pensji i w tym roku było ich dużo mniej. Mówię, to jest anegdotyczne, bo mówię o dwóch cmentarzach w Warszawie, cmentarzu północnym i cmentarzu brudnowskim, więc to daleko jest od, i o trzecim pod Warszawą, w Zielonce, więc dalekie to jest od jakiejś głębokiej analizy, ale wydaje mi się, że przynajmniej w tym wymiarze no, biznesowym, który też coś mówi, jest trochę słaby. I oczywiście możemy sobie powiedzieć do tego, że Polacy są biedniejsi, to prawda, dlatego że po pandemii bano się inwestować za bardzo, bo nie było wiadomo, co się wydarzy. To też jest prawda, więc tak naprawdę pewnie czy te wrażenie, że troszeczkę jest mniej, się potwierdzi, czy nie, to zobaczymy w następnych latach.
Krzysztof Brzechczyn, czy faktycznie jest tak, że to święto się laicyzuje z jednej strony, z drugiej strony jednak takie sformułowania, które są no, trochę obraźliwe, jak grobing, pokazują, że ten język pogardy wchodzi także do tych zwyczajów naszych narodowych, które są taką świętością, której nie powinno się gdzieś naruszać. Jak pan na to patrzy jako filozof?
No, to znaczy to określenie już funkcjonuje od kilku lat, no i ono jest przede wszystkim no, wynikiem niezrozumienia tego święta, a szczególnie tej funkcji społecznej, bo czy to święto się laicyzuje? No, to znaczy ja bym tutaj odróżnił laicyzację od prywatyzacji, a szczególnie prywatyzacji wierzeń religijnych. I tutaj na pewno te wierzenia Polaków, czy wiara Polaków się prywatyzuje. I teraz co kto sobie myśli na cmentarzu, wspominając swoich krewnych, no to już jest jego sprawą i to by trzeba było jakoś zbadać. Ale wydaje się, że to święto jest, powiedzmy, żywe z tego, z jeszcze jednego powodu, mianowicie jest to również taka okazja do spotkania się z rodziną, tak? Bo wyjeżdżamy, powiedzmy...
I czy tu nie jest drugi paradoks? Tak. Idę tą myślą Tomasza Terlikowskiego, że tak jak uważamy, że spotykamy się na Wigilię, to często w rodzinie ludzie wolą się spotkać na Wigilię w węższym gronie, a właśnie 1 listopada spotykają się wszyscy, chociażby na okoliczność tego, że spotkali się na cmentarzu, więc idą gdzieś tam, gdzie najbliżej, razem coś zjeść, wypić, porozmawiać.
Tak, no szczególnie wtedy, gdy to 1 listopada wypada obok niedzieli, no na Wigilię, no to z reguły jakby powierzchnia mieszkania wyznacza liczbę osób zaproszonych, a jak się spotykamy na przykład na cmentarzu, czy potem jeszcze możemy się spotkać w domu z różnymi krewnymi, to dzięki temu te relacje właśnie
rodzinne... No to jest znacznie mniejszy problem logistyczny, to znaczy nie trzeba tych wszystkich potraw przygotowywać, prawda? Wystarczy jakąś prostą kawę postawić. Marcin Kędzierski, jak pan na to patrzy, czy to święto się laicyzuje, czy też wręcz przeciwnie, tłumy, które po pandemii wróciły oddać cześć swoim zmarłym bliskim, zrobić ten akt pamięci, wykonać ten akt pamięci, może wskazuje na coś zupełnie innego, że jest to jakaś neosakralizacja tegoż święta.
To ja w takich trzech krótkich punktach. No, po pierwsze, wydaje mi się, że kult zmarłych, kult przodków to jest coś obecne tak w historii ludzkości, tak jak popatrzymy sobie na ludy pierwotne, tam także mieliśmy jakąś formę kultu przodków, więc to święto przetrwa niezależnie od tego, czy to będzie chrześcijańskie, czy będzie niechrześcijańskie. To jest moja pierwsza refleksja. Druga jest taka, że to święto jednak się laicyzuje, dlatego że kiedyś ludzie faktycznie spotykali się 1 listopada, dlatego że na cmentarzach były jakieś nabożeństwa, w niektórych cmentarzach były msze święte. Teraz wiele osób w tych celebracjach nie bierze udziału i tak naprawdę już nie przychodzi na cmentarze 1 listopada, bo w sumie po co ma na nie przychodzić, bo skoro jest tam wtedy tłumy i ciężko się tam dostać, trzeba się przypychać, nie ma jak zaparkować. Więc tak jak kiedyś przed 1 listopada się sprzątało groby, nawet jeżeli był jakiś weekend przed, tak jak w tym roku, to się sprzątało groby, ale tego pierwszego i tak się na te groby przychodziło. Tak mam wrażenie, że ten zwyczaj będzie powoli słabł i będziemy przychodzili, ten 1 listopada będzie takim datą orientacyjną, ale będziemy świętowali to święto zmarłych gdzieś na przełomie października, listopada. I to będzie miało bardzo poważne konsekwencje, bo kiedyś ten 1 listopada tak synchronizował te nasze wizyty na cmentarzu i faktycznie to była okazja, żeby raz w roku spotkać, nie wiem, ciotkę czy kuzyna. W sytuacji, w której te wizyty będą właśnie gdzieś około 1 listopada, to tego efektu synchronizacyjnego już nie będzie, więc to święto zmieni swój charakter. Mam wrażenie, że to święto już zmienia swój charakter, ale w najbliższych latach jeszcze mocniej zmieni swój charakter. I tutaj, gdybym miał szukać wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje, jeżeli tak się oczywiście dzieje, bo to jest hipoteza, nie mamy tutaj jeszcze badań, jak to święto się zmienia, ale w mediach społecznościowych osoba zwróciła mi uwagę, że pandemia zmieniła nasze podejście do takich utartych instytucji, które często były napędzone kurtuazją, to znaczy tak jak przed pandemią, gdy zapraszał nas niezbyt ulubiony kuzyn na wesele, to wypadało iść, no bo to jednak rodzina, no to po pandemii mamy większą odwagę, żeby powiedzieć, że tego nie robimy, że tak samo jest właśnie z 1 listopada. Kiedyś czuliśmy, że nie chce nam się tam na cmentarz jechać akurat 1 listopada, bo nie ma gdzie zaparkować, bo tłum, ale wypada iść 1 listopada, tak dzisiaj mówimy, no nie, no pójdę na groby, pójdę zapalić znicz, ale nie muszę tego robić 1 listopada koniecznie, bo nie czuję takiej presji kulturowej, żeby to robić dokładnie w ten dzień. Więc wydaje mi się, że jednak doświadczamy ogromnych zmian.
Poruszamy się oczywiście w sferze hipotez, ale ostatnie pytanie do Marcina Kędzierskiego, jako że jest pan znawcą pewnych kwestii społecznych związanych z epidemią, napisał pan też książkę o tym, czy nie jest tak, że jednak po pandemii wróciła trochę powaga śmierci, tak? Także kontekst wojny na Ukrainie jednak bardziej zmusza do refleksyjności tych, którzy odwiedzają groby. Czy myśli pan, że może mieć to wpływ na naszą postawę?
Znaczy, na pewno tych grobów jest więcej. Ja też z takiego doświadczenia anegdotycznego na jednym z cmentarzy, które odwiedzałem, musiałem zdemontować mur, żeby było gdzie chować zmarłych, więc widać te nowe groby. Natomiast czy to jest jakaś zaduma nad śmiercią, czy refleksja? Na pewno jest tak, że w Polakach jest bardzo silna jest emocja lęku. W tym raporcie, o którym wspomniałem, z Sadury i Sierakowskiego, oni wskazują, że tak naprawdę Polska dzisiaj potrzebuje terapii. Jeżeli dzisiaj jest jakby taka najważniejsza emocja w Polsce, to nie to, że potrzebujemy polityka, który da nam program, ale potrzebujemy polityka terapeuty i całe społeczeństwo czuje się tak przestraszone, że potrzebuje terapii, żeby sobie jakoś z tym strachem, z tym lękiem radzić. Ja nie wiem, czy to się przekłada na większy namysł nad śmiercią, natomiast niewątpliwie kwestia lęku jest czymś, z czym będziemy sobie musieli jakoś społecznie poradzić.
Proszę Państwa, i w tym miejscu postawmy kropkę i przejdźmy do kanonicznego pytania tygodnika politycznego Radia Poznań. Co panowie polecają do czytania, może oglądania naszym słuchaczom? Marcin Kędzierski.
No to ja już nie będę oryginalny. Bardzo zachęcam Państwa, żeby zapoznać się z tym raportem właśnie wspomnianego profesora Sadury i Sławomira Siarkowskiego o tych postawach politycznych Polaków. Wywiad dzisiejszy z Krytyki Politycznej, który to omawia, i sam raport, który ja teraz dokładnie nie pamiętam tytułu tego raportu, natomiast no, mówi głównie o tym, jak odbieramy przyjęcie, dokładnie to jest Polacy za Ukrainą, tak? Tak się nazywa ta. Ale przeciw Ukraińcom, tak nazywa się ten raport, więc zachęcam do zapoznania się z tą publikacją.
Tomasz Terlikowski, może coś mniej technicznego pan redaktor zaproponuje naszym słuchaczom?
Ja zaproponuję dwie rzeczy. Pierwszą to jest książka Chantal Delsol, Czas wyrzeczenia. Bardzo ciekawa próba analizy zmiany społecznej, jaka się dokonuje, bardzo głębokiej. Chantal Delsol stawia tezę, że najgłębszej, no przynajmniej od czasów pojawienia się chrześcijaństwa. Bardzo ciekawy tekst, bardzo dobrze napisany, ale jak ktoś nie ma ochoty na czytanie filozofii, to polecam. Pojawił się na Netflixie teraz znakomity film Na Zachodzie bez zmian. Przepiękny estetycznie. Te zdjęcia przywodzą na myśl, szczególnie jak się ogląda na dużym ekranie, no, obrazy mistrzów, o tak bym powiedział, a z drugiej strony film, który głęboko pokazuje, że nawet jeśli wojna czasem jest konieczna, że czasem trzeba się bronić, to nie ma w niej żadnej mistyki, żadnej metafizyki. Jest brud, smród i śmierć, która przychodzi w najmniej spodziewanym momencie.
I Krzysztof Brzechczyn.
Tak, ja chciałbym zarekomendować książkę Piotra Nowaka, Filozofowie w trzech słowach. Właściwie trzeba byłoby tutaj ten podtytuł zmienić w trzech odsłonach. Jest to książka poświęcona polskim filozofom XX wieku, ale napisana w taki sposób biograficzno-merytoryczny, no, tak? I język jest zrozumiały i to na pewno...
Mhm. Czy autorem jest Piotr Nowak z Białegostoku, tak?
Tak, on jest związany z takim czasopismem Kronos. Mhm. Ja nie wiem, czy on jest z Białegostoku, ale to wydało...
Jak Kronos, to jak najbardziej. Tak. Bardzo dziękuję za te polecenia, dziękuję za naszą rozmowę. Moimi gośćmi byli profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję Państwu, dobranoc.
Redaktor Tomasz Terlikowski, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I doktor Marcin Kędzierski, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, dobrej nocy.
Pozdrawiam Państwa, życzę dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.